to świadectwo połączyli z kazaniem. Choć nie widziałem go wcześniej. Bo tak naprawdę wszystko zaczyna się od momentu, kiedy ze szczerego serca zaczynamy wołać do Boga. Wtedy ma On możliwość zmienić nasze życie. Muszę się trochę tu przygotować, bo mam dzisiaj trochę... Dużo tekstu, mało czasu. Dzięki, Piotr. Okej. Kochani, tematem naszego dzisiejszego nauczania będzie odwaga. Chciałbym, abyśmy się chwilę krótko pomodlili. Panie Boże, dziękuję Ci za to, co włożyłeś w moje serce i proszę Cię, abyś tym słowem otworzył też serca innych i w tym miejscu zakazujemy wszystkim siłom, które chciałyby zblokować cokolwiek. Chcemy tu powiedzieć, Panie Boże, i związujemy to wszystko na tym miejscu w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, temat dotyczy nas wszystkich, nieważne jak długo jesteśmy nawróceni, czy to jest miesiąc, rok, dwa, trzy, pięć lat, dziesięć, czy urodziliśmy się w rodzinie chrześcijańskiej. Temat dotyczy wszystkich. Chciałbym dzisiaj poruszyć ten temat. Odwaga. Czym jest odwaga? Jak powinna wyglądać ona w naszym chrześcijańskim życiu i co stoi na przeszkodzie, aby ona w naszym życiu się nie pojawiała? I w słowniku języka polskiego znalazłem taką definicję. Odwaga. Śmiała, świadoma postawa wobec niebezpieczeństwa i pokrewna temu odwaga cywilna to odwaga wypowiadania się i postępowania zgodnie ze swoimi przekonaniami bez względu na konsekwencje. I chciałbym, abyśmy zapamiętali tą definicję, dlatego że będzie ona się nam przewijać przez całe kazanie. Będziemy odnosić też niektóre wersety do tego, więc chciałbym, abyśmy zapamiętali, że jest to śmiała, świadoma postawa wobec niebezpieczeństwa i odwaga wypowiadania się i postępowania zgodnie ze swoimi przekonaniami bez względu na konsekwencje. Chciałbym teraz, abyśmy przeszli do osoby Pana Jezusa. Wiecie, często w naszym społeczeństwie Pan Jezus jest przedstawiany jako małe dzieciątko albo bezbronny człowiek przybity do krzyża, albo taki łagodny baranek, który jest prowadzony na rzeź. Nie? Albo jeszcze jedno takie określenie, pastor Janusz Lindner go często używa, jest taki mały kieszonkowy Jezus, takiej małej kieszonkowej Biblii. Nie? I to jest, moim zdaniem jest to problem duży, jeśli chodzi o nasze społeczeństwo, ale ja chciałbym, abyśmy spojrzeli dzisiaj na Pana Jezusa jako odważnego władcę, jako Pana Panów, Króla Królów i jako Lwa z pokolenia Judy. Okay? Chciałbym, abyśmy przez chwilę wyobrazili sobie w naszych umysłach jakiegoś najpotężniejszego władcę. Najpotężniejszego króla, prezydenta, faraona, kogokolwiek. Abyśmy wyobrazili sobie jego potęgę, wojsko, cały majestat, bogactwo, które za tym idzie, bo jeśli ktoś jest, wiecie, mocnym, takim odważnym przywódcą, który najczęściej są to ludzie, którzy zawojowali prawie cały świat, to za tym idzie wiele różnych rzeczy. Może być to niezbyt dobry przywódca, bo też tak często jest, że ci, którzy zawojowali cały świat, no nie do końca ta ich władza przejawiała się w dobroci. Więc myślę, że na pierwszy rzut taki wysuwają się nam postacie takie jak Hitler, Stalin, Genghis Khan, jakiś faraon, Tutenchamon, ktokolwiek. I teraz wyobraźmy sobie i zastanówmy się nad tym, co to znaczy król królów i pan panów. Wyobraźmy sobie tą największą postać tutaj na świecie, tego największego władcę. A teraz wyobraźmy sobie i zastanówmy się, co to znaczy król królów i pan panów. To znaczy, że kiedyś ten największy władca, już bez tego swojego majestatu, bez wojska, bez tych wszystkich cudowności, w cudzysłowie, które idą za tym wielkim wojownikiem, stanie on kiedyś przed swoim panem, przed swoim królem, i zda sprawę z tego, jak rządził, jak ta władza przebiegała tutaj na ziemi, stanie kiedyś i usłyszy, jeśli dobrze sprawował swoją władzę, usłyszy, wejdź do przybytku mego, a jeśli nie sprawował dobrze swojej władzy, to usłyszy, idź precz, sługo zły i gnuśny, nigdy cię nie znałem. To oznacza, że nieważne, jaką kto ma tutaj władzę, jaki majestat, jaką siłę tutaj na ziemi, zda kiedyś z tego sprawę przed swoim królem, Panem Panów, czyli Jezusem Chrystusem, i tak naprawdę jego miejsce jest pod stopami Chrystusa. Amen? Teraz chciałbym zacząć takim wersetem. Jest to werset z Księgi Objawienia. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. A jeden ze starców rzecze do mnie: nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę i zerwać 7 jej pieczęci. Nie będziemy zagłębiać się zbytnio w teologię Księgi Objawienia, ale w tym wersecie chciałbym zwrócić uwagę, że Pan Jezus jest nazwany lwem, co oznacza i podkreśla jego surowość i siłę, która objawiła się tylko w małym stopniu podczas pierwszego jego przyjścia tutaj na ziemię, ale gdy przyjdzie on po raz drugi po swój kościół, wróci z niszczycielską siłą i mocą i zmusi wszystkich bezbożników do poddania się jego władzy, co wynika oczywiście ze Słowa Bożego. Ale chciałbym, abyśmy przeszli teraz do służby Pana Jezusa i zobaczyli, jak ona się odnosi do tematu naszego kazania. I wstąpił znów do synagogi, a był tam człowiek z uschłą ręką. I podpatrywali go, czy uzdrowi go w sabat, aby go oskarżyć. Wtedy rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: wyjdź na środek. A do nich rzekł: czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić? Życie zachować, czy zabić? A oni milczeli. I spojrzał na nich z gniewem, zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca i rzekł owemu człowiekowi: wyciągnij rękę. I wyciągnął, i ręka jego wróciła do dawnego stanu. A faryzeusze, wyszedłszy zaraz, naradzali się z Herodianami, jakby go zgładzić. Żeby zrozumieć całe sedno tego wersetu, tej historii, którą przed chwilą przeczytaliśmy, musimy sobie uświadomić, kim tak naprawdę byli faryzeusze. Niedawno ogłosiłem takie kazanie, które przedstawiałem faryzeuszy jako elitę elit. To byli ludzie, którzy byli bardzo bogaci, bardzo wpływowi, którzy mieli układy z okupantami, z Rzymianami. Dwóch lub trzech faryzeuszy, na podstawie ich świadectwa, człowiek mógł zostać po prostu zniszczony lub posłany na krzyż, na przykład tak jak Pan Jezus. I wyobraźmy sobie teraz, że ci ludzie, tu jest napisane, że wyszedłszy zaraz naradzali się z Herodianami, jakby go zgładzić. Czyli byli tam ludzie, nie tylko faryzeusze, nie tylko uczeni w piśmie, ale byli też ludzie zwolennicy Heroda, czyli zwolennicy okupantów. Jest napisane w innym tłumaczeniu, że oni śledzili Pana Jezusa i jego uczniów. Czyli tak naprawdę, po ludzku patrząc, byli w niebezpieczeństwie. Ale zobaczmy, co zrobił Pan Jezus. Kazał wyciągnąć człowiekowi uschłą rękę na oczach tych wszystkich ludzi, którzy naciskali, którzy mieli wpływ na to, że mogli go zabić, mogli go zszykanować, mogli zrobić z nim wszystko. On wyszedł i kazał temu człowiekowi wyciągnąć uschłą rękę i uzdrowił go. Czy to, co zrobił Pan Jezus, odpowiada naszej definicji, którą przed chwilą czytaliśmy? Czy odpowiada to temu, co czytaliśmy, że to była śmiała postawa, odważny wobec niebezpieczeństwa? I mam jeszcze jedno pytanie. Kto to jest chrześcijanin? Naśladowca Jezusa. Zgadza się. Chrześcijanin to nie ten, który przyjął chrzest. Chrześcijanin to ten, który naśladuje Chrystusa. I nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie. Jeśli jesteśmy naśladowcami Chrystusa, to kiedy ostatni raz kazałeś wyciągnąć człowiekowi uschłą rękę, aby go uzdrowić? To jest oczywiście przenośnia, ale chciałbym zapytać, kiedy ostatnio mimo konsekwencji świadczyłeś o Panu Jezusie? Świadczyłeś o tym, w co wierzysz? Kiedy ostatni raz mimo konsekwencji podzieliłeś się z kimś swoim świadectwem, bądź kiedy ostatni raz nakładałeś na kogoś ręce, aby się za niego pomodlić. Pytam dlatego, bo spostrzegam, że coś ucieka z naszego chrześcijaństwa. I tym czymś jest właśnie odwaga. Spłyciliśmy trochę chrześcijaństwo do myślenia o nadstawianiu drugiego policzka, nie wchodzenia przypadkiem nikomu w konflikty, użalania się nad sobą i chodzenia ciągle ze spuszczoną głową i smutną miną. A ja czytam, że ciemność musi ustąpić pod wpływem światłości. Gdy czytam o Jezusie z Biblii, jest on mężny, odważny i broniący tego, co wierzy i co zostało mu objawione przez Ojca. I wielu z nas w tym momencie powie, no tak, ale przecież Jezus był Bogiem. Oczywiście, że był Bogiem. Tylko pamiętajmy, że kiedy postanowił zejść tu na ziemię, to całą swoją boskość, wszystkie atrybuty zostawił tam po prawicy swojego Ojca, tam w niebie. Nie wiem, czy oglądaliście wszyscy film Chata, ale tam główny bohater pyta Murzynki, która reprezentuje postać Boga, mówi, czy to, że Jezus czynił cuda, uzdrawiał chorych, wypędzał demony, nie świadczy o tym, że był Bogiem? Na niesamowitą odpowiedź uzyskał główny bohater. Mówi, w żadnym wypadku. To oznacza tylko to, że ma bezpośredni kontakt ze mną. Bezpośredni kontakt ze mną. Czyli pokazuje to nam, że Jezus był na ziemi 100% człowiekiem i wszystko to, co robił, czynił dlatego, że miał bezpośredni kontakt z Bogiem. Nie był ten kontakt zatruty grzechem. Przejdźmy dalej. Rzekł im Jezus, gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie. Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał. Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy przychodzi Jezus do synagogi. Podobnie jak w pierwszym przykładzie, nastają na niego ludzie. Są tam faryzeusze, uczeni w piśmie. Prawdopodobnie ludzie, którzy należeli do rady. Są też zwolennicy Żydów, którzy uważali ich za, wiecie, za taki poziom, który człowiek nie jest w stanie osiągnąć, czyli byli takimi ich, w cudzysłowie, bożkami. I na to wchodzi Pan Jezus i zaczyna z nimi rozmawiać, zaczyna prowadzić z nimi debatę. Zaczynają się tam wymiana słów, tak? Jest to przy skarcu z świątyni. I ludzie zaczynają go pytać, on zaczyna odpowiadać. I pomyślmy sobie, że w pewnym momencie Pan Jezus mówi, ojcem waszym jest diabeł. Czy wyobrażamy sobie, jak to mogło wyglądać? Jak musiało to oddziaływać na innych ludzi, ale też na jaką odwagę musiał zdobyć się Pan Jezus? Pan Jezus był człowiekiem, więc jak przypominamy sobie w ogrodzie Getsemane, Pan Jezus tak się bał, że aż leciały mu pot z krwią. Więc Pan Jezus nie wszedł do tej świątyni, wiecie, hura bura, szef podwóra i wszystkim mówi, bo on jest Bogiem. Nie. Jak widzimy w pierwszym kuszeniu, Pan Jezus był atakowany, kuszony we wszystkie dziedziny, więc nie wyobrażam sobie, że wszedł do świątyni i nie miał poczucia strachu. Miał poczucie strachu, ale zdobył się na odwagę i zaczął rozmawiać z Żydami, ze zwolennikami, Heroda pewnie też, bo wszyscy tam byli w świątyni. I jakbyśmy mieli przełożyć dzisiaj tą sytuację na współczesne czasy, to trochę tak jakby ktoś wszedł na spotkanie najważniejszych osobistości w Watykanie, kardynałów, biskupów, byłych papieży, papieża, na oczach wszystkich zwolenników i powiedział im, chłopaki, co wy gadacie? Wy diabła macie za ojca. to powiem wam, nie wiem jak dla was, ale dla mnie pokazuje to, że Pan Jezus był naprawdę odważny. To jest coś, co budzi we mnie takie zainteresowanie, bo jak przeczytaliśmy przed chwilą i stwierdziliśmy, że jesteśmy naśladowcami Chrystusa. I w Biblii czytamy, że odrzućcie od siebie wszelki lęk, abyśmy nie bali się, bo jeśli Bóg jest z nami, to któż jest przeciwko nam? Pamiętajmy, że Królestwo Boże zasadza się na mocy. Tak? Nie dostaliśmy ducha bojaźni, dostaliśmy ducha mocy, mądrości, trzeźwego myślenia. A więc idąc za tym, jesteśmy naśladowcami Chrystusa, więc bierzemy przykład z tego, jak Pan Jezus postępował. A na podstawie już dwóch przykładów, a jest ich mnóstwo, widzimy, że Pan Jezus zgodnie z naszą definicją głosił, robił, czynił wszystko dokładnie to, w co wierzył, co zostało mu objawione, bez względu na konsekwencje. A konsekwencje były poważne. Przełóżmy to na dzisiejsze życie, jak my dzisiaj możemy odnieść to do siebie, do swojego życia. Ale zostawmy ich na chwilkę Pana Jezusa, choć kazanie jest chrystocentryczne. Chciałbym też, abyśmy spojrzeli, jak z tą odwagą było u pierwszych apostołów, u uczniów Jezusa. Wiecie, że jak wpisujemy w wyszukiwarkę słowo odważnie, to wyskakują nam same wersety z Dziejów Apostolskich. I chciałbym jeden z nich przeczytać. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje. Gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa, a gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Po zesłaniu Ducha Świętego, jak czytamy w Dzień Pięćdziesiątnicy, zaczyna się odważna działalność apostołów. Zgodnie z naszą definicją apostołowie zaczynają się odważnie wypowiadać, zaczynają czynić to wszystko, w co wierzą. I co skutkuje oczywiście problemami, ale też ogromnym błogosławieństwem. Każdego dnia pomnaża się liczba wierzących, ludzie są uzdrawiani. Bóg potwierdza znakami i cudami to wszystko, co robią apostołowie. Ale wróćmy na chwilę do wersetu. Kochani, cała historia zaczyna się wtedy, kiedy apostoł Piotr i Jan wcześniej uzdrawiają chromego człowieka i zaczyna się historia taka, że zwolennicy Heroda oczywiście i arcykapłan wysyła straż świątynną do nich i mówią, parafrazując oczywiście, z jakiej racji czynicie to wszystko? Oni oczywiście mówią, że w imieniu Jezusa i tak dalej. Więc był wieczór, nie mogli przesłuchać ich w dzień, więc zamknęli ich do więzienia. I następnego ranka kazali przyprowadzić ich na spotkanie. I byli tam, kochani, wszyscy. Byli tam. Następnego dnia zebrali się w Jerozolimie ich przełożeni, starsi, uczeni w piśmie oraz Ananiasz, arcykapłan, Kajfasz, Jan i Aleksander, wszyscy, ilu ich było, z rodu arcykapłańskiego. I teraz patrząc po ludzku, to chłopaki mają poważne problemy. Stoją przed całą radą, przed Sanhedrynem, przed ludźmi, którzy ukrzyżowali ich mistrza, którzy mają moc na pstryknięcie palca zrobić z nimi to samo. I co się dzieje? Pamiętajmy, że po ludzku mają bardzo poważne problemy, ale pamiętajmy też, że zostali oni ustanowieni tu na ziemi, jak każdy z nas, szafarzami Bożej łaski. Tak więc głoszą z odwagą to, co otrzymali od Boga. I teraz wyobraźmy sobie, że w pewnym momencie Piotr, napełniony Duchem Świętym, zaczyna głosić im Ewangelię. Zaczyna głosić im Ewangelię i co się dzieje? A widząc odwagę Piotra i Jana, wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się, poznali ich też, że byli z Jezusem. Patrząc zaś na człowieka uzdrowionego, który stał z nimi, nie wiedzieli, co odpowiedzieć. Wyobraźmy sobie, że teraz Piotr i Jan stają przed nimi i nagle, wiecie, Piotr dostaje moc z nieba, głosi im Ewangelię i chłopaki zaczynają mięknąć, dlatego że Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu dla tego, który uwierzy. To nie Piotr i Jan mieli tą moc, ale zebrali się na odwagę. Bóg to pobłogosławił, przez Ducha Świętego zaczęli opowiadać i poznali o nim, że coś tu jest nie tak. Przecież to są prości ludzie, skąd oni znają takie rzeczy? Poznali też, że byli uczniami Jezusa, więc zaczynają się zastanawiać, co jest grane. Mało tego, na domiar wszystkiego stoi obok gościu, który niedawno był sparaliżowany, a oni mówią, że w imieniu Jezusa został uzdrowiony i widzicie dzisiaj to błogosławieństwo. Zaczynają się motać i mówią, dobra chłopaki, wy poczekajcie, my idziemy się naradzić. I mówią, słuchajcie, no nie możemy zaprzeczyć, że uzdrowili człowiek stoi, tak? Nie możemy temu zaprzeczyć, że dokonali jawnego cudu, ale żeby się dalej to wszystko nie rozniosło, to zakażmy im mówić. Zakażmy im to wszystko czynić i mówić i robić w imieniu Jezusa. I idą do nich. A co odpowiadają chłopaki? W 20 wersecie jest napisane, że apostołowie nie mogli przestać o tym mówić i mówią do nich, no rozsądźcie sami, czy lepiej jest słuchać was, czy tego, co mówi do nas Bóg. No i nie mogli nic na nich znaleźć, więc poszli do swoich, wypuścili ich. I przychodzą chłopaki do swoich, opowiadają, jak to się wszystko stało i tak dalej. I wcześniejszy werset to jest to, kiedy Piotr i Jan przychodzą do swoich ludzi i opowiadają mi o tym wszystkim i oni wszyscy mówią, ja, a teraz Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól nam, sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje. Zobaczcie, apostołowie nie modlą się, Boże, Ty uratuj nas teraz od tych odprawców, żeby oni przestali nas prześladować. Nie, on mówi, dodaj nam odwagi, abyśmy stanęli przed nimi i głosili słowo Twoje. I to jest ta modlitwa, która proszą o odwagę i na końcu jest napisane, że wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Do czego dążę? Chciałem powiedzieć, że jeśli jesteś chrześcijaninem, ochrzczonym Duchem Świętym, to masz pełną moc do tego, aby głosić, zwiastować i czynić cuda w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Ale naszym zadaniem jest to robić z odwagą, nie patrząc na konsekwencje, tylko wtedy Bóg będzie mógł się do tego przyznać. Nie liczmy na to, że zmieni się nasze życie, jeśli zawęzimy swoje chrześcijaństwo do chodzenia tylko na niedzielne nabożeństwa i czytania Biblii w pojedynkę. Nie liczmy na to, że gdy nie będziemy działać, zmieni się coś w naszym życiu. Nie liczmy na to, że ujrzymy cuda, jeśli nie będziemy działać. Nie liczmy na to, że ujrzymy uzdrowienia, jeśli nie będziemy nakładać na ludzi rąk. Pamiętajmy, że Bóg współdziała. Czyli pomaga w tym, co my mamy do wykonania. Apostołowie nie stanęli tam przed nimi i powiedzieli, no to teraz ty. I nic. Nie. Zebrali się na odwagę, zaczęli głosić Słowo Boże i dzięki Duchowi Świętemu mieli tą moc. Tak? Ale oni musieli zwiastować o tym. Okej. Mamy, co to jest odwaga? Jak powinna wyglądać? A teraz musimy skupić się na problemach, które idą za tym, żeby w naszym życiu nie występowała odwaga. Zacznę prosto. Wszystko jest w naszej głowie. Ale żeby nie było tak prosto, żebyśmy nie mogli powiedzieć, a taki po prostu jestem i taka po prostu jestem, to spójrzmy na to z duchowej strony. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Jeden z moich ulubionych wersetów. I zwróćmy uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza to taka, że walka nie toczy się w ciele. Nie walczymy, jak Słowo Boże mówi, z krwią i ciałem. Nie walczymy z ludźmi, którzy nas atakują. Mąż nie walczy z żoną, żona z mężem, sąsiad z sąsiadem, tak? Musimy uświadomić sobie, że to jest oręż duchowy, że ta walka toczy się na płaszczyźnie duchowej, a polem tej bitwy jest mój i twój umysł, czyli nasza dusza. Druga, ważniejsza sprawa to, że oręż nas ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Cześć, Łukasz. I teraz zobaczmy, co się dzieje. Zwróćmy uwagę na kilka rzeczy. Jeśli jesteśmy chrześcijanami, to nie samo to, to jest ważne, co powiedział Arek w świadectwie, że nagle jednego dnia pach, alkohol, papierosy, wszystko. U mnie też tak było, tak? Jednego dnia alkohol, narkotyki, hazard, papierosy, wszystko poszło. Okej, ale przez wiele lat wypracowałem w swoim życiu mnóstwo nawyków. Nie ja. Dałem przystęp diabłu i wypracowałem sobie to, kiedy piłem alkohol, kiedy brałem narkotyki, kiedy oglądałem pornografię, kiedy byłem przemocowy, to w mojej głowie potworzyły się warownie. Warownie, z których wróg nie zrezygnuje tak łatwo. I teraz, kiedy wybudowałem to, nagle przyjmuję Pana Jezusa do swojego życia, zaczyna się walka duchowa. I teraz, kiedy jestem już na tej walce i na tej wojnie, to jak myślicie, w które dziedziny wróg będzie uderzał i atakował? W te, które są najmocniejsze? No nie, w te, które są najsłabsze. Póki nie umocnię tych wszystkich swoich dziedzin, tak, to zawsze będzie atakował w to najsłabsze. Kiedy przychodzę na początku, kiedy przychodziłem tu na początku, cały czas byłem bombardowany, napij się, naćpaj się, tylko to mi chodziło po głowie. Dzisiaj nie mam nawet jednej myśli na to, żeby się napić i naćpać, chyba że ostatnio miałem naprawdę bardzo ciężki taki atak duchowy, przeżyłem i faktycznie taka myśl się pojawiła. Ale od 4 lat nie pamiętam, żebym miał atak taki typu napij się, naćpaj się. Ale mam wiele też słabych dziedzin, w które diabeł dzisiaj atakuje. I chciałbym, żebyśmy zrozumieli, czym są warownie. Jak wiecie, warownie to były budynki, budowle usytuowane najczęściej na wzgórzu, otoczone fosą, z basztami, pełne uzbrojenie, pełne wyżywienie. Czasami, żeby zdobyć warownię, to wiecie, oblegane to było no, tygodniami, a czasami miesiącami. Nie dało się zdobyć takiej warowni. Więc nie na darmo użyte tu jest słowo, że ta oręż ma moc burzenia warowni. Nie? I teraz przeczytajmy, co to jest warownia. Definicja jest wzięta z książki Zintegrowany sposób do podejścia do służby uwolnienia, do biblijnej służby uwolnienia. To jest tam dziewczyny, jakby ktoś chciał się dowiedzieć coś więcej o tej książce, to z Olą można porozmawiać, z moją żoną, z Olgą, które przeszły jakby odnowę fundamentów. I to jest taka definicja. Struktura złożona z fundamentu utworzonego przez grzechy pokoleniowe posiada mury, pokoje i wieże zbudowane z grzechów własnych, toksycznych, bezbożnych przekonań oraz zranień, w ten sposób tworząc idealne miejsce do zamieszkania dla demonów. I wyobraźmy sobie teraz takie warownie, które Bóg wybudował w moim i w twoim umyśle przez lata, kiedy żyliśmy bez Pana Boga. I teraz... Tak, przepraszam. Przeciwnik tak wybudował w naszych umysłach i uwierzcie mi, że nie zrezygnuje on z nich łatwo. Nie wystarczy chodzić na niedzielne nabożeństwo i słuchać chrześcijańskiej muzyki, aby zdobyć warownię. Tak? Nie wystarczyło, no nie mówię o murach Jerycha, ale nie wystarczyło przejść ko warowni i powiedzieć, jutro będziesz moja, nie? No nie, to jest wojna. I teraz to potężne zniewolenia w naszym umyśle, które powodują, że niechętnie lub w ogóle nie wykonujemy tego, do czego zostaliśmy powołani przez Boga. Tych fortyfikacji, tych warowni jest bardzo wiele. Niedawno głosiłem kazanie na temat gniewu, nieprzebaczenia i urazy. To też jest jedna z takich potężnych warowni, ale dzisiaj chciałbym skupić się na jednej. Jest to warownia wstyd, strach i kontrola. To są trzy rzeczy, które występują najczęściej wspólnie i które odbierają nam tą odwagę, o której mówiliśmy. Jest to bardzo złożona warownia, a ja chciałbym, abyśmy dzisiaj ją pokazali i postarali się dać narzędzia do tego, abyśmy mogli ją rozebrać, tak? I teraz tak, musimy zacząć od świadomości, że to jest wojna, tak? To jest walka. Biblia cały czas mówi o wojnie, o walce, o tym, że mamy pełny oręż, że musimy zakładać całą zbroję. Wiecie, to nie jest relaks. No nie można siedzieć, wiecie, w okopie, w czarnych okularach, w krótkich spodenkach, bo pastor dzisiaj czytał. Diabeł chodzi jak lew ryczący. No i co to znaczy, jak lew ryczący? To znaczy, że, wiecie, przyjdzie i przejdzie koło takiego plażowicza? No nie, no pożre go. Pożre go, nawet nie będzie wiedział kiedy. I Słowo Boże mówi, abyśmy założyli pełną zbroję. Kiedyś mówiłem na temat kazania walki duchowej, mówię, kogo zaatakuje lew? Czy właśnie takiego plażowicza? Czy grupę uzbrojonych ludzi, którzy mają pełne opancerzone ciało, którzy chronią siebie nawzajem, którzy mają miecz, którzy mają, wiecie, przyłbice, tarcze i wszystko? Kogo zaatakuje? Takich ludzi? Czy takich, którzy leżą w okopie i czekają, aż ich pożre? No wiadomo, że ciężej jest zaatakować kogoś, kto jest w pełni uzbrojony, tak? I teraz druga sprawa. Musimy uświadomić sobie i zrozumieć, że diabeł to nie jest mały, rogaty ludzik, który chodzi z trójzębem na plecach. Naprawdę. Uwierzmy mu, że to są... Słowo mówi o zwierzchnościach, o potężnych siłach, tak? To są zwierzchności, które są uporządkowane. To jest totalnie zorganizowane wojsko, które ma swoich przywódców, generałów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? To jest hierarchia. I teraz każdy z tych przywódców, generałów ma zadanie. Zniszczyć twoje i moje życie. Jeśli jesteś chrześcijaninem, który w cudzysłowie siedzi w okopie i leży na leżaku, to uwierz mi, że przegrasz bitwę. Nie mówię tu o wojnie, nie chciałbym tutaj wchodzić w kwestię, czy ktoś będzie zbawiony, czy nie. Ale nie twoje życie będzie okradane z radości. A radość jest podstawą chodzenia z Bogiem. Radość, pokój, miłość. Kiedy dostajemy cały czas cięgi, 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 to nic się nie chce radować, tak? Więc celem tej zwierzchności jest zniszczyć nasze życie. I teraz po trzecie, i bardzo ważne, i żebyśmy to zrozumieli. Te siły mają pakiet broni opartych na kłamstwie. I one chcą zasiać zwątpienie w to, co mówi do nas Bóg. Pamiętacie? Czy na pewno Bóg tak powiedział? Czy na pewno, jak zerwiecie ten owoc? I tak samo jest dzisiaj z nami. Czy na pewno Bóg ci przebaczył? Czy na pewno jesteś zbawiony? O, ty już upadłeś, teraz to na 100% ci nie wybaczą, nie? To jest jego dzieło, to jest jego broń, kłamstwo. I teraz wyobraźmy sobie, że naszą bronią, żebyśmy zrozumieli, są cztery rzeczy. Słowo Boże, imię Jezus, krzyż Golgoty i krew Jezusa. Słowo Boże, imię Jezus, krzyż Golgoty, krew Jezusa. Nie ma innych. Nie ma innych. Nie przystępujemy do walki z diabłem o własnych siłach, o własnych poglądach i o własnej taktyce, jaką sobie wymyśliliśmy, tak? Są cztery rzeczy. Tej broni diabeł nie jest w stanie się oprzeć i musi się jej poddać. Taktyka diabła jest prosta. Zasiać zwątpienie w to, co mówi do nas Bóg. Ale choć taktyka jest prosta, to problem jest dosyć złożony, dlatego że ciągnie się czasami on przez całe nasze życie. I są cztery podstawowe dziedziny, z którymi musimy się rozprawić. I to jest temat na całe kazanie albo na cykl kazań. Ale zachęcam was do przeczytania książki tej, o której przed chwilą mówiłem. Jakbyście chcieli po nabożeństwie, mogę wam powiedzieć, bo jest to niesamowite, jak po kolei możemy rozbroić te wszystkie warownie, czyli to jest ta warownia demoniczna. Ale musimy to zrobić, żeby dowiedzieć się więcej o warowniach. To jest pierwsze. Grzechy ojców i wynikające z nich przekleństwa. Może nie wszyscy to wiedzą, czasami są teorie, że jest Jezus zabrał wszelkie przekleństwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie wchodzimy w to. Wierzymy czy nie wierzymy? Grzechy ojców i wynikające z nich przekleństwa. Prosty przykład. Dziadek alkoholik, tata alkoholik, ja alkoholik. Babcia taka, mama taka, ja takie. Nie? To można sobie bardzo prosto zobaczyć. Najczęściej, to jest najprostszy przykład alkoholików, ale problem jest bardziej złożony. Jeśli przypatrzymy się, że wiecie, ojciec był nerwowy, ja jestem nerwowy tu, ten, mam skłonność do hazardu, do tego. Ojciec, tak jak na przykład u mnie, babcia się rozwiodła, dziadek się rozwiódł, mama się rozwiodła, wujek się rozwiódł, ciocia się rozwiodła, mój brat się rozwiódł, kuzynka się rozwiodła, no tylko ja na razie się nie rozwiodłem. Dzięki. I się nie rozwiodę. Dzięki Bogu, oczywiście. Ale wiecie, przekleństwo pokoleniowe, które idzie. Nie jesteśmy w stanie czasami, jesteśmy w tej betoniarce takiej, w tym bębnie, toczymy się. Bez Pana Boga te siły, te zwierzchności są tak potężne, że nie masz szans się oprzeć. Widzimy to w świecie, tak? Nie mamy możliwości się osłonić, bo Bóg mówi tylko Słowo Boże, imię Jezus, krzyż Golgoty i krew Jezusa. Tak? Ludzie próbują. Próbują, no nie, wiecie, ktoś się rozwodzi, nie, ten następny będzie inny, następny jeszcze gorszy i tak dalej. Nie jesteśmy w stanie sami oprzeć się tej sile. I zobaczmy dalej. Nieboże przekonania, którymi jesteśmy bombardowani z każdej strony. I teraz pomyślmy sobie o tym, co to są nieboże przekonania. To są właśnie wszystkie myśli, które są na nasz temat, które nie są zgodne z tym, co mówi o nas Bóg. Tak? Najczęściej przykład kobiet. A, za gruba, za chuda, nie taka. A Bóg mówi, cudownie cię stworzyłem na swój obraz i swoje podobieństwo. A jestem taki, a nie taki, nie fajny, nie... Wiecie, cały czas jesteśmy bombardowani tymi wszystkimi rzeczami i aż wreszcie zaczynamy w tobie wierzyć. I to są właśnie nieboże przekonania, a Bóg mówi, wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza, a nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. A więc Bóg mówi, przyszedłeś do mnie z masą różnych niebożych przekonań i musisz się tego pozbyć. Samo to, że powiedziałeś, Panie Jezu, przyjdź do mojego serca, okej, ja jestem, ale ty nadal o sobie myślisz, czy ty mi przebaczyłeś, a jestem taki brudny. Ja pamiętam, jak wszedłem tu do tego kościoła i mówię, nie no, patrzę, tu ciocia Grażynka, tutaj ciocia Rudzka i tu pastor coś mówi o białej karcie. Ja mówię, no tak, no wszystkim im może przebaczył, ale mnie? No nie, no przecież ja zrobiłem tyle złych rzeczy. Nadal diabeł mnie okłamywał, okradał. Wiecie, to jest ktoś, kto cały czas chce ci coś zabrać. Już coś dostałeś. Ale on jest złodziejem, kłamcą i ojcem kłamstwa, więc on chce ci to wykraść. Nie czuj się pewny, że masz i koniec. Tak? Słowo Boże mówi, masz, ale tego broń. Nie? I wszystkie te nieboże przekonania powodują to, że w naszej głowie zasiewa się myśl. Ta myśl, wiecie, cały czas się wierci, kręci i tak dalej, aż wreszcie łapiemy tożsamość. Taki już po prostu jestem. Jestem trochę nerwowy, wiecie. Jestem taki. A czasami lubię to, czasami lubię to. Ale nasza tożsamość wynika ze Słowa Bożego. Bóg mówi, nie będziesz nerwowy, tak? Ja ci pokażę, że to wszystko, co jest, stanie się zupełnie nowe, dlatego że kto jest w Chrystusie, ten nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Ja dzisiaj nie mogę powiedzieć, no wiecie, no lubiłem sobie trochę popić i poćpać, no. No i teraz też sobie lubię, tak? I teraz sobie wezmę i sobie pójdę i troszkę sobie będę ćpał. No nie. Jeśli złamię to, co mam, to Bóg nie będzie, nie mogę brać odpowiedzialności, o Boże, co ty zrobiłeś? No nie, popełniłem błąd. Nie miałem tarczy, nie miałem broni, nie chciałem się bronić. No i tak wynika z tego, że zaczynamy wierzyć w to, co diabeł o nas mówi, a nie o tym, co mówi do nas Bóg. Więc naszym zadaniem jest słuchać tego, co tu jest napisane. Idziemy dalej. Zranienia duszy i ducha. Bardzo, bardzo poważny problem. Dlatego, że wszystko to, co doświadczyliśmy od swoich bliskich, partnerów niebożych oczywiście, wszystkie konflikty międzyludzkie, to są właśnie zranienia duszy i ducha. Jeśli byliśmy wychowywani w domu, gdzie była na przykład przemoc, obojętnie czy fizyczna, czy psychiczna, doświadczamy zranień. ty taki, ty idioto, ty głupku, ty kretynie, ty taki, wiecie, ludzie, rodzice wypowiadają przekleństwa i to ranią dzieci, tak? I dalej później, nie? Mąż, żona i tak dalej, i tak dalej. Więc najczęściej też jest to, kiedy ktoś na przykład ma wielu partnerów seksualnych, tak? Czy łączy się, nie wiem, z prostytutkami, z ludźmi, którzy gdzieś tam przydrożny seks na szybko. Jakby pamiętajmy, że kiedy ciało łączy się z ciałem, to też dusza z duszą. I jakby to jest to, co pastor mówił, rozdzielamy te dwie kartki, nie? Nie ma możliwości rozdzielić kartki, bez naruszenia jednej czy drugiej. Ja zabieram coś twojego, ty zabierasz coś mojego, nie? Więc te zranienia duszy i ducha powodują to, że ciągniemy czasami balast tych różnych naszych rzeczy za sobą, za sobą, za sobą. I wchodzimy w nowe życie i Pan Jezus znowu mówi, nowym jesteś stworzeniem. Ale dalej, te wszystkie warownie, które wybudował diabeł w twoim życiu, musisz je zniszczyć. Oczywiście twoją bronią jest Słowo Boże, imię Jezus, krzyż Golgoty i krew Jezusa. I teraz dalej, ostatnie, to są presje demoniczne. Dopiero wtedy zwracamy uwagę na to, że nie wszystko zrzucamy na diabła. Bo diabeł nie cały czas, że o, pokłóciłem się z żoną, wszystko diabeł, wszystko diabeł, wszystko diabeł. Nie, czasami nabieramy już takich nawyków, że coś moja żona zrobić, a ja już mam taki nawyk, że muszę ryknąć. I tam diabeł nie ma nic do tego, nie? To jest to, że utworzonego przez grzechy pokoleniowe, czyli to pierwsze, co mieliśmy, tak? To wszystko, co ciągnął za nami przez przodków, posiada mury pokoju i wieże zbudowane z grzechów własnych. Czyli ja też popełniam grzechy. Później te nieboże przekonania, zranienia te, które doświadczyłem, to wszystko daje nam pole i miejsce do tego, aby tam działała presja demoniczna, tak? Czyli dopiero wtedy to wszystko, co jest, zbierze się do kupy, to tam jest idealne miejsce, żeby tą warownię obsiadły demony i nie chciały z niej wyjść, bo to daje ja jakby przystęp. I idziemy dalej. Widzimy, że to wszystko nie jest takie proste, że problem jest bardzo złożony. Bardzo, naprawdę, na temat tych czterech punktów, co patrzyliśmy przed chwilą, moglibyśmy cykl kazań powiedzieć, tak? Ale jest bardzo jedna ważna sprawa. Kiedy podejmujesz walkę o swoje życie, duchową walkę, kiedy podejmujesz ją i masz już świadomość tego, że to jest walka, jest jedna bardzo ważna sprawa. Skupiamy się tylko na Jezusie. Wielu ludzi popełnia błąd, że zaczyna wiedzieć, że ujo, demoniczny atak. I Irek często powtarza, pod każdym kamieniem demony widzą. Nie? Wychodzi, o, tam ktoś do kogoś przyszedł, mówi, chciałbyś do mnie przyjść na obiad? Nie, on ma ducha odrzucenia, bo mnie zaprasza na obiad. Nie? Wszystko demony, wszystko duch, wszystko diabeł. Jakby nie skupiamy się na tym, dlatego, że jeśli za bardzo skupimy się na mocy, na siłach tego, co przeciwnika, to tak naprawdę będziemy dostawać cięgi, bo mamy skupić się na Chrystusie, a nie na ciemności i na diable. A teraz przejdźmy do warowni wstyd, strach i kontrola. Skąd ona się bierze? Musimy uświadomić sobie, że większość naszych problemów bierze się z ogrodu Eden. Czy wierzymy w to, czy nie? To tak jak czytaliśmy tam, że te przekleństwo pokoleniowe idzie od dziadka, pradziadka i tak dalej, i tak dalej. Uwierzcie mi, że wiele rzeczy pokoleniowo idzie też od ogrodu Eden. Tak? Zobaczmy, nie będziemy przerabiać jakby całego kuszenia, w tego wszystkiego, co się stało, chociaż wiemy, co się stało. Tak? Diabeł zasiał wtedy zwątpienie w ludzi. Ludzie otworzyli furtki z wierzchnością, o której wcześniej mówiliśmy. Przyszło kłamstwo. I tym samym zobaczyliśmy efekt tego. A efekt jest taki. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga, przechadzającego się po ogrodzie, w powiewie dziennym skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego, gdzie jesteś? A on odpowiedział, usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Zobaczmy, co się wydarzyło. Spostrzegli swoją nagość, czyli wstyd, przestraszyli się, czyli strach. Skryli się, czyli kontrola. Zobaczcie, warownia, wstyd, strach i kontrola. Wstyd okłamuje nas na temat tego, kim jesteśmy. Wiem, że jestem do niczego. Wiem, że jestem taki, taka, to cały czas. To jest coś, co okłamuje nas, okrada nas. Ale przychodzi strach i nie pozwala nam dostrzec, kim jesteśmy. Boję się, że inni zobaczą moje wady, że jestem taki i za chwilę pojawi się kontrola, która obiecuje nam ochronę przed większym bólem, który gdzieś tam doświadczyliśmy. I to muszę kontrolować, by chronić siebie. I zobaczmy, jak to mogłoby przekładać się dzisiejsze na nasze życie. Czyli jestem pomyłką, jestem wadliwy, zły, jestem kłamcą, jestem do niczego, jestem wstydliwy. Tak? Jestem nagi po prostu. Przestraszyłem się. O ja, co będzie, kiedy się ludzie dowiedzą, nie będą mnie lubić, odrzucą mnie, wyśmieją mnie, nigdy się już nie zmienię. I trzecie, ukryłem się, czyli muszę wszystko kontrolować, żeby nikt nie odkrył, jaki naprawdę jestem i żeby znowu nie cierpiał. I zobaczmy, często widzimy to we współuzależnieniu. Kobiety mają, chociaż mężczyźni też mogą być współuzależnieni, ale kobiety tak mają. Mąż pije, kobieta zaczyna się wstydzić tego, że mąż pije, jakby przychodzi zaraz o tym strach, żeby się tylko nie wydało, żeby sąsiedzi się nie dowiedzieli, więc zrobi wszystko, przejmuje rolę męża we wszystkim, żeby zamykać furtki, okradając tym samym swoją tożsamość, bo przestaje w pewnym momencie wiedzieć, kim ona tak naprawdę jest. I zaczyna robić to wszystko za niego, bo przychodzi strach. A później to wszystko objawia się kontrolę, czyli to wszystko układa, żeby tylko się nie wydało. I faktycznie tak jest, to jest stwierdzone nawet przez terapeutów jakby w świecie. Natomiast zobaczmy, co się dzieje. Mąż przestaje pić, nie? Mąż przestaje pić, a żona cały czas jest w tym samym schemacie. Cały czas próbuje go kontrolować, cały czas próbuje mu pokazywać, cały czas to nie wyszła ze swojego schematu, mimo że on wychodzi ze swojego, tak? I to widać najbardziej na współuzależnieniu, chociaż jest oczywiście mnóstwo tego, tak? Czyli wstyd uruchamia strach, strach uruchamia kontrolę. I czasami nawet nie jesteśmy tego świadomi. I pomyślmy, jak to działa w naszym życiu. Popełniam grzech. Cokolwiek. Myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem. Cokolwiek wymyślimy, tak? Odcinam się tym samym od Boga, tak? Od razu idzie za tym furteczka, która otwiera drzwi z wierzchnością, które od razu atakują, pojawia się wstyd. Jak ja mogłem to zrobić, wiecie? Jak ja mogłem, kurczę, spojrzeć na tą kobietę w taki sposób? Jak ja mogłem film obejrzeć? Jak ja mogłam pomyśleć o mężu? Tak, jak ten, wiecie, pojawia się wstyd. Jak ja mogłam to zrobić? Za chwilę wstyd uruchamia strach. Zaczynam myśleć, jak ja będę wyglądać w oczach innych, kiedy to wyjdzie na jaw? Jak to będzie wyglądało w oczach innych, kiedy się dowiedzą, że ja jestem taki, taka i tak dalej, nie? Więc co się uruchamia zaraz? Kontrola. Zrobię wszystko, żeby nie wyszło to na jaw. I chodzimy czasami z tymi maskami, tak? Przez wiele lat w kościele, bo to też się dzieje w kościele, sam miałem taką maskę, żebyście nie myśleli, że nie. I to jest pułapka. Dajemy się złapać diabłu w pułapkę. Czasem przez wiele lat zaczynamy wierzyć w to, że to staje się znowu naszą tożsamością, tak? I teraz mamy wstyd, strach, kontrola. Wiemy, czym ona jest, skąd pochodzi i teraz jak mamy z tym walczyć? Jak mamy to zrobić, żeby pokonać to? Bo wiecie, obnażenie problemu to nie znaczy, że sobie z nim poradzimy. Często my, chrześcijanie, skupiamy się na owocach problemu, tak? Jestem alkoholikiem, o dobra, to przestanę pić. Przestaję pić, ale dalej jestem w tym samym schemacie. Jestem współuzależniona, no mąż przestał pić, a ja nadal jestem współuzależniona, nie? Czyli jakby nie sięgamy do korzenia. Naszym celem jest odciąć korzeń. Więc chciałbym przeczytać wam 7 takich punktów, które na dzień dzisiejszy dla mnie są absolutną podstawą. Absolutną podstawą do tego, aby przystąpić do tej walki, aby móc zacząć rozbrajać jakąkolwiek warownię w naszym życiu. Nie każdy musi podlegać tej akurat warowni. Jest ich bardzo dużo. Więc pierwszy punkt, bardzo ważny. Muszę być pokorny. Co oznacza, że muszę przekładać wolę Boga nad moją własną. Amen? Moją wolę, znaczy Boga wolę nad moją własną. Ja cały czas wiem, co ja powinienem zrobić. Uwierzcie mi, że mija zaraz parę lat, może nie tyle, co pastor i niektórzy tutaj zgromadzeni, ale już coś tam wiem, ale nadal w mojej głowie ja wiem, co zrobić po ludzku, wiecie. Jak zarobić pieniądze, jak załatwić problem. Ja to wszystko wiem, ale jak patrzę tu, no to wiecie, to jest ta bojaźń przed Bogiem. Wola Boga. Nie zawsze to wychodzi oczywiście, ale to jest podstawa. Dlaczego? Dlatego, że Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje, tak? To jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, że Bóg, jeśli będziesz pyszny, Bóg, to nie chodzi o to, że ci nie pomoże. Nie będzie mógł ci pomóc. Może tak. A kiedy jesteś pokorny, kiedy Bóg widzi twoje starania, kiedy widzi, że wiecie, leżysz na ziemi w konwulsjach, bo nie dajesz sobie sam z tym rady, bo ty byś po swojemu, ale mówisz, Boże, nie daję sobie rady, pomóż, to wtedy Bóg pomoże. Nie? Ale jak ja idę, bohater, wiecie, ja sam, to Bóg, no to ty sam, no to tam, nie? No to konsekwencje ponoszę znowu ja sam. Druga bardzo ważna sprawa. Muszę zrozumieć, że Bóg przez Jezusa zrobił dla mnie wszystko, a moim zadaniem jest poznać Jezusa. I tutaj mamy drugi list Piotra. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim tym, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał swoją chwałą i cnotą. Tak? Czyli Bóg zrobił wszystko. Moje zadanie jest nie tylko przyjąć, ale poznać. Co znaczy poznać? No bez czytania, bez społeczności nie poznam. Niemożliwe. A Bóg mówi, dałem ci 100%, ale tylko wtedy, kiedy poznasz. Następne. Gdy będę poznawał Jezusa i Jego Słowo, będę umiał rozróżnić, co jest atakiem, a co nie. I tutaj list do Rzymian, który przed chwilą czytaliśmy. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieniajcie przez odnawianie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co się Bogu podoba, co się nie podoba. I wtedy macie wybór, tak? Jeśli nie wiesz, co się Bogu podoba, to zawsze wybierzesz, co się tobie podoba. To jest normalne, nie? To jest normalny schemat. Czwarte. Na bieżąco będę wyznawał swoje grzechy i będę odwracał się od nich, cokolwiek by to było. Czy będzie to myśl, czy czyn. Dlaczego? Dlatego, że pierwszy list Jana mówi, że wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuszcza nam wszystkie grzechy i oczyszcza nas z wszelkiej nieprawości. Amen? Słuchajcie, to jest typowa diabelska pułapka. Jeśli zgrzeszyłeś, na początku, za czym zgrzeszysz, to diabeł grzech pokazuje ci no, w cudownej perspektywie. Tak? Aj, jak to zrobisz? Nikt się nie dowie. Będzie tak, tak czy tak. Wiecie, w głowie pokazuje się, ten świat jest po prostu kolorowy. Ale kiedy już popełnisz grzech, to staje się oskarżycielem. Jak mogłeś to zrobić? Chłopie, ręce w górę wznosisz na uwielbieniu, a ty takie rzeczy robisz? Chrześcijanin z ciebie? Potępienie. Tak? To jest jego broń. Najpierw kusi, później potępia. Nie? A teraz a Bóg mówi, przyjdź i wyznaj, a ja cię oczyszczę. Nie? Nie człowiek, nie pastor, nie starszy, tylko On, tylko Chrystus, tak? I to jest nasza obrona. Wielu z nas nie przychodzi, nie wyznaje grzechu. Najlepiej jest to powiedzieć drugiej osobie. Bo wiecie, w Bogu jest łatwiej powiedzieć, tak? W Bogu jest łatwiej powiedzieć, Panie Boże, obejrzałem film pornograficzny, nie? No, fajnie, ale idź żonie powiedz. Pastorowi, drugiej osobie. Tak? To jest trudniejsze. Dlatego też mówię, wyznawajcie sobie jedni drugim grzechy, tak? Jest wtedy trudniej, ale za każdym razem, kiedy masz iść do pastora i powiedzieć, pastorze, obejrzałem film. Dobra, modlimy się, Bóg cię oczyszcza, wyznaje. Ale za drugim razem, kiedy to zrobisz, pójdziesz, ja, pastorze, obejrzałem film. Pastor, dobra, okej. Okay. Za trzecim razem, za czym obejrzysz film, to powie, ja znowu będę musiał iść do pastora. Ja nie chcę chodzić już do pastora, więc wyłączasz komputer, nie? Pastor też nie chce już słyszeć o tym, wiecie. Nie? I jakby to mówię o jakim prozaicznym przykładzie, tak? Chociaż bardzo myślę poważnym problemem, jeśli chodzi o mężczyzn, ale we wszystkim. I dlatego mówi, przemieniajcie swój mój, odwracajcie się od tych grzechów, tak? I to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli tą świadomość, że Bóg nas nie potępia, ale Bóg nie da z siebie strzydzić, tak? No, nie możemy cały czas mówić, o fajnie, wiecie, to takie trochę, a zgrzeszyłem, odpukane, a, odpukane, odpukane i dalej, dalej, dalej i tak robimy. No nie, bo pamiętajcie, że grzech zatruwa relację z Bogiem. Grzech powoduje to, że nagle, to co mówiliśmy wcześniej, odcina cię od Bożego błogosławieństwa. I co? I się dzieje, że później mamy problem, że siedzimy i zwijamy się, bo dostajemy cięgi, kościół już nie taki, pastor nie taki, wszyscy nie tacy, wszystko jest nie takie, bo ja leżę i się zwijam. No zwijasz się i będziesz się zwijał, dlatego, że następne, co chcę wam powiedzieć, jest, będę miał wokół siebie ludzi, którzy będą mieli wgląd w moje życie i będę mógł tym samym właśnie porozmawiać o tym wszystkim. I chciałbym wam przeczytać jeden werset z Kaznodziei Salomona. Dlaczego ludzie? Bo lepiej jest dwóm niż jednemu. Mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud. Bo jeżeli upadną, to jeden drugiego podniesie, lecz biada samotnemu, gdy upadnie, nie ma drugiego, który by go podniósł. Także gdy dwaj razem leżą, zagrzeją się, natomiast jak może jeden się zagrzeć. A jeżeli jednego można pokonać, to we dwóch można się ostać. A sznur potrójny nie tak szybko się zerwie. Po co ludzie? Po co wspólnota? Mógłbym powiedzieć, no dobra, nawrócony, chrześcijanin, nowonarodzony, idę do domu, czytam Biblię, halleluja, wszystko w porządku, tak? Nie tak prosto, bo kiedy upadniesz, nie będzie miał cię kto podnieść. Po to ludzie, po to wspólnota. Nie wszyscy musimy się lubić, tak? Ja muszę mieć ze wszystkim relacje. Nie, dlatego jest nas tyle, z różnymi przeżyciami, z różnymi charakterami, po to, żebyśmy mieli wspólnie relacje, tak? I teraz, kiedy popełniam grzech, idę do drugiego, mówię, nie radzę sobie z tym. Możemy razem się pomodlić. Czy ja mam taką taktykę, kiedy coś się dzieje, to mam 17 osób takich, które wysyłam SMS-a i jest źle. Nie muszę mówić, słuchajcie, coś tam się stało. Niekoniecznie, chociaż często mówię o co mają się modlić. I to jest moja broń. Tak? Mówię drugiemu, wyzwalam się z tego jarzma, które diabeł na mnie zarzucił, tak? Bóg mnie oczyszcza, a przy okazji mam pełną armię ludzi, którzy za mnie się modlą, którzy mi pomagają. Wiecie, czasami ta bitwa nie trwa. Wyznałem, puściłem SMS-a, wszystko. Nie, czasami trwa miesiąc. Tak? Miesiąc codziennej walki. A zaraz będę mówił o tym świadectwo. Następne. Będę poddany Bogu i będę zakładał każdego dnia całą zbroję Bożą. I zachęcam was wszystkich do tego, abyście przeczytali list do Efezjan, 6 rozdział. Co to jest ta Boża zbroja? Abyśmy każdego dnia ją zakładali, bo to jest bardzo ważne. I teraz, kiedy zakładamy całą zbroję, mamy możliwość ostać się i przeciwstawić. I 7 punkt, będę przeciwstawiał się diabłu w imieniu Jezusa. I to jest list Jakuba. Poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Więc teraz zobaczmy, kiedy próbujemy przeciwstawić się diabłu, nie będąc poddani Bogu, no to kolokwialnie mówiąc, wciry murowane. Nie? Nie ma takiej opcji, żeby przeciwstawić się diabłu, nie będąc poddany Bogu. A co to znaczy być poddanym Bogu? To znaczy, żeby wykonywać wszystko, co do nas mówi. Czyli jeśli jest nieprzebaczenie, no muszę przebaczyć. Jeśli jest jakaś uraza, jeśli jakiś gniew, to muszę to wyrzucić z siebie. Tak, jeśli zgrzeszyłem, muszę wyznać. Nie mogę iść do Boga, Boże pomóż mi, bo wiecie, mam problemy demoniczne, warownia jakaś jest, a Bóg mówi, no słuchaj, no przecież żyjesz w grzechu, tak? Więc musimy zrozumieć to, że to nie jest takie wszystko proste, ale to jest absolutna postawa. I wyobraźmy sobie teraz ten 2 Koryntian, że mamy moc burzenia warowni. To jest tak, jakby była ta warownia. Mamy tą maszynę tak, z taką wielką kulą, nie? To jest ta maszyna do burzenia tego wszystkiego. I tą kulą właśnie jest Jezus, Jego krew, krzyż Golgoty, tak, Jego święte imię. Ale my musimy skierować tą kulę w odpowiednie miejsce, żeby zburzyć tą warownię. I Bóg, pamiętaj, że Bóg nas nie potępia, diabeł chce trzymać cię w niewoli, bo kto popełnia grzech jest niewolnikiem grzechu i on chce, aby to wszystko zachować dla siebie, więc uruchomić wstyd, strach i kontrolę, żeby to wszystko trzymać. w jednej kupie. Wiecie, miałem się podzielić świadectwem, ale jest bardzo późno. Tak? Jest bardzo trudno. Chodzi o walkę, wiecie, chodzi o walkę duchową. Co to znaczy być cały czas jakby pod, w stanie tej walki, w stanie tej presji takiej, bo wydaje nam się, że ta walka to jest tylko taka, wiecie, gdzieś tam na odległość, takie coś, co nie ma tego bliskiego kontaktu. Powiem wam krótkie świadectwo. Postanowiliśmy z żoną, że będziemy mieli trzecie dziecko, modliliśmy się, wiedzieliśmy, że chcemy, tak, owocem tego jest ta piękna niewiasta, która tu chodzi. I słuchajcie, pojechaliśmy na wakacje, nie wiedzieliśmy oczywiście, kiedy to nastanie i tak dalej, ale staraliśmy się. Pojechaliśmy na wakacje do Chorwacji i moja żona nie dostała okresu. Miałem Boże obietnicę, że będziemy mieli dziecko. 100% byłem przekonany i tak dalej, tak? Dostałem od Boga coś. W momencie, kiedy dowiedzieliśmy się tam na miejscu, że Sylwia jest w ciąży, wiecie, mieliśmy cudowny czas, pamiętam, z Robertem się modliłem przez telefon, chodziłem sobie, mieliśmy taki wielki obszar wokół naszego pole, więc chodziłem sobie codziennie, modliłem się o całe to miejsce, o tych ludzi, wiecie, miałem super naprawdę czas z Bogiem. I w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że Sylwia jest w ciąży, tak, bo już któryś tam dzień tam spóźniał się okres i już byliśmy pewni, że ten, co się zaczęło? Zaczął się atak, nie? Zaczęło się zwątpienie. Na pewno dziecko urodzi się chore. I wiecie, Boża obietnica, chodziłem każdego dnia, umrze, poroni. Każdego dnia, nie przez jeden dzień, nie przez dwa dni, każdego dnia umrze, poroni, urodzi się chore. Umrze, poroni, urodzi się chore. Słuchajcie, nie dzieliłem się nawet z tego z żoną, nie chciałem jakby zasiewać znowu tego, co tu mówiliśmy, tego strachu, tak? W mojej żonie. Więc każdego dnia Boża obietnica. Od Boga dostaliśmy Boża obietnica, staję mocno, ten modlę się. Ale słuchajcie, 9 miesięcy, każdego dnia, ani jednego dnia przerwy, non-stop atak. I ktoś by mógł powiedzieć, ty, no człowieku, służysz w kościele, kazania, głosisz, tak, że, no, bo to jest życie, to jest walka. Nie, im bardziej służysz dla Pana Boga, tym może to, co pastor dzisiaj mówi. Będziesz na froncie, będziesz dostawał takie bęcki, że to się w głowie nie mieści. I teraz tak, bez obietnicy Bożej, bez broi każdego dnia, no leżysz i kwiczysz. Strach spowoduje to, że naprawdę zaczniesz myśleć o tym, ja, co się stanie. Wiecie, dziecko jeszcze się nie urodziło, a już myślisz, że będzie chore, co ja będę, wiecie. I co zatruwa twoje życie? Co powoduje, że zaczynasz mieć nieboże przekonania? I wtedy nieboże przekonania powodują to, że zaczynasz mieć sobie takie przekonanie, że faktycznie tak będzie. Nie? Ale każdego dnia robiliśmy, każdego dnia modliłem się o to wszystko. I słuchajcie, rodzi się dziecko, my mieliśmy 3 cesarki, więc operacja. Oczywiście pierwsze co, to przy operacji żona umiera na 100%. No już wiecie, od razu pierwsza myśl to ten. I słuchajcie, to myśli, że człowiek zwariował, tak? Ale naprawdę diabeł tak działa. Nie wiem, jak u was jest, ale rozpoznajcie ten głos, który ci mówi na przykład, na 100% tak się stanie. Stracisz pracę, nie poradzisz sobie. Nie? To zrobisz, nie poradzisz sobie. Będziesz taki. Jak to zrobisz, nie, no to na 100% nie wyjdzie. Nie? Zasiewa w nas. I teraz nie masz Bożego oparcia tutaj, w fundamencie tego, to uwierz mi, wybuduje takie warownie w twoim myśle, że możesz naprawdę chodzić do kościoła, możesz czytać Biblię, ale jeśli nie skierujesz tych wszystkich rzeczy na ten kierunek walki z tym, to nie ma szans się ostać. Znaczy, dziecko urodziło się zdrowe, żona nie umarła, tak? I zobaczcie, jakie jest błogosławieństwo tego, tylko dlatego, że ja nie mówię, żeby się to stało, gdybym ten, ale też wypowiadane słowa, martwienia, też jakby ściągają na nas przekleństwo, nie? Dlaczego o tym mówię? Abyśmy zrozumieli, że jeśli weszliśmy na wojenną ścieżkę, to walka nie ustanie. Samo to się nie, wiecie, samo się to nie wyczyści. To my musimy podjąć tą walkę i stawać każdego dnia i staje się to stylem życia 24/7. Ja dzisiaj cieszę się, że każdego dnia mam ataki, tak? A dzisiaj myślicie, że jak miałem tu stanąć, to nie było? Każdego dnia, kiedy mam coś zrobić dla Boga, jest atak. Dla mnie dzisiaj jest to normalne, tak? I chciałbym, żebyśmy zrozumieli, i ostatni, to już lądujemy, żebyśmy na koniec, przeczytam wam pewną historię, żebyśmy zrozumieli, co dzieje się też w niebie, kiedy my przystępujemy do walki, nie? Bo czasami myślimy, o kurczę, no walczę i nic, nie? Ale uwierz mi, że jeśli walczysz zgodnie z tymi wszystkimi 7 punktami, to walka jest wygrana. I teraz chciałbym wam przeczytać na koniec taką fajną historię. A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otaczało wojsko, konnica i wozy wojenne. Rzekł więc jego sługa do niego: biada, panie mój, jak postąpimy? A on odpowiedział: nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Elizeusz modlił się tymi słowy: panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył pan oczy sługi i przejrzał, a oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. A gdy Aramejczycy ruszyli przeciwko niemu, Elizeusz modlił się do pana tymi słowy: dotknij ten lud ślepotą. I dotknął ich ślepotą według słów Elizeusza. Czytam to, dlatego że może dodać nam to takiej chęci do odważnego zwiastowania. I zobaczmy, co to by. To jest, Elizeusz jest w Dotanie, czyli król Aramu, wiecie, ustala strategię w swoim pomieszczeniu. Ustala strategię i mówi: tam będziemy stacjonować nasze wojska. Elizeusz, modląc się do Boga, odbiera to wszystko, co on się modli w tym, i idzie do króla i mówi: słuchaj, tam oni będą stacjonowali, nie? I ten wkurzony mówi: ja skąd? No nie wiedzą, no przecież ja sam tutaj ten. A tam ci mówią: no jest Elizeusz, mąż Boży, który to wszystko mówi swojemu królowi. Dobra, gdzie on jest? W Dotanie. Zabieramy go. Idą, oto czyli całe wojsko. I wiecie, przyboczny giermek Elizeusza mówi: chłopie, no całe miasto jest otoczone, no trupy jesteśmy na miejscu. On mówi: słuchaj, zobacz, co się dzieje w niebie. My się nie boimy, co może zrobić mi człowiek, tak? Zobaczcie, co się dzieje. Co on mówi: otworzyło się niebo, tam zastępy aniołów. Dlatego mówimy o walce duchowej. Zastępy aniołów są za mną i za tobą, kiedy przystępujesz do walki. Nie jesteś sam. Bóg mówi: ja nigdy cię nie zostawię. Masz pełny oręż do tego. Masz pełny oręż do tego, żeby zwyciężyć każde pole. Tak jak Izrael, dostali ziemię obiecaną, ale musieli wejść i ją zdobyć. I tak samo jest tu. Dostałeś swoje pole bitwy, musisz je zdobyć, a jeśli je zdobędziesz, musisz je utrzymać. Bo diabeł przyjdzie i będzie próbował ci to wykraść. Tak? Żebyśmy mieli tą pełną świadomość, że walka to jest walka duchowa. I zawsze będziemy mieli ataki, cokolwiek by się nie stało. Moim zdaniem, im więcej ataków, tym lepiej. Może pomyślicie sobie, że zwariowałem, ale naprawdę, wtedy czujesz, że tylko dzięki temu, że będziesz poddany Bogu, możesz zwyciężyć. Nie? I to jest dla mnie taki zwyciężać, tak. I to jest dla mnie taki sukces, tym chciałem się z wami podzielić. Kochani, na koniec pomodlimy się. Wiem, że długo było, przepraszam. Duchu Święty, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy ci za to słowo i prosimy cię, aby ono pomogło nam burzyć wszelkie warownie w twoim imieniu. Panie, bo w twoim imieniu jest moc, w twojej krwi jest moc, w twoim krzyżu, i dziękujemy ci za to, że mamy moc burzenia wszelkich warowni i żadna broń ukuta przeciwko nam nic nie wskóra, Ojcze. Oddajemy ci to wszystko, prosimy cię o nasze serca, o nasze przemienianie umysłów i wszystko to, co usłyszeliśmy, abyśmy mogli sprawować godnie twoją służbę tutaj na ziemi w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.